Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Miejskie sprawy, Daniel Rutkowski. Witam w gorzowskim studiu, studio Radia Gorzów. Gorzowscy radni. O, Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Uczniowie dostali oceny, dostali cenzurki, dostali świadectwa, a gorzowscy radni jak oceniliby swoją pracę w tym sezonie, tak to nazwijmy, przed wakacjami. Robert Surowiec, dla rady.
Pan to tak, ogólnie? Pan trudne zadanie nam daje, bo jak ja się pytam moich córek, żeby one oceniły ten rok szkolny, to mówią fantastycznie.
Mój syn zawsze mówi, było dobrze.
Dokładnie. Myślę, że pracę radnych powinni oceniać mieszkańcy, bo to mieszkańcy widzą, pracujemy dla mieszkańców.
Każdy, a ocena się zbliża, myślę o wyborach.
Tak, tak. Każdy z nas oczywiście mógłby wiele mówić o tym, co sam robi.
A to nie mogę poprosić o chwilę szczerości?
Natomiast wie pan, ja jestem w swojej pracy szczery, pracuję ciężko i efektywnie, ale to myślę, że każdy radny ma takie, jakby to powiedzieć, samozadowolenie. Mieszkańcy mają nas oceniać. No, ja mogę spojrzeć w lustro i nie mam sobie wiele do zarzucenia, ale nie będę tutaj reklamował swoich własnych osiągnięć.
Faktycznie, tłumaczy się pan trochę jak uczeń, tak? Z taką oceną trochę, nie, ale gdzieś tam z takimi
moje córki robią to lepiej, bo one mówią, że było wspaniale, tato.
Tomasz Afalski?
No, swego rodzaju cenzurką dokładnie są same wybory. No ocenia się samemu, to tak nieładnie, zresztą nieobiektywnie. Człowiek może oceniać kogoś innego i to i tak jest jego tylko subiektywne zdanie. Ja jeszcze do tego jestem tak naprawdę nowy, jest to moja pierwsza kadencja i do tego jeszcze niepełna. Ja ewentualnie mógłbym spróbować ocenić to, co myślałem o tym, jak wygląda praca, jaka jest w rzeczywistości, ale to jest akurat na dłuższe posiedzenie.
Ale rozumiem, że różnią się te obrazy, tak?
No oczywiście, zwyczaj w życiu to wszystko wygląda inaczej niż w teorii. Myślałem, że będzie trochę mniej ideologicznie, ale zazwyczaj jest merytorycznie. Czasami śmiesznie, czasami smutno, strasznie, wesoło, bardzo różnie. Jeżeli chodzi o siebie, to ja od siebie zawsze staram wymagać coraz więcej w początkowych trudnościach, zrozumienie nawet tych procedur, wszystkiego, jak to w ogóle wygląda. No teraz jest chyba znacznie lepiej, ale mimo wszystko będę się starał być jeszcze lepszy na rano.
Patryk Broszko.
Nie zamierzam siebie w żaden sposób oceniać, od tego są mieszkańcy, szczególnie rozliczać mnie mogą ci, którzy oddali w ostatnich wyborach na mnie głos, a mogę jedynie podpowiedzieć mieszkańcom, że takimi wytycznymi co do oceny danego radnego jest chociażby liczba interpelacji, która została zgłoszona, obecność na sesji Rady Miasta.
I to powinno być brane pod uwagę, tak?
Spotkań z mieszkańcami, no i przede wszystkim to, jak się zmienia dane osiedle. Jeżeli chodzi o moje zawarcie i zakanale, to osiedle nie zmieniało się od lat, tak jak przez te ostatnie 4 lata, więc powiedzmy, że jest siła na zawarciu.
Ciekawy jestem, czy mieszkańcy zawarcia tak to oceniają.
Mamy dość mocną ekipę radnych z zawarcia, ale nie wymieniając nikogo z nazwiska.
Faktycznie dla radnych oceny przyjdą jesienią, a nie przed wakacjami. Drodzy panowie, drodzy państwo...
Albo pasek.
Dobrze, nie będę już szukał analogii tutaj dla radnych. Oświadczenie przed nami. Panowie, zapoznaliście się z oświadczeniem prezydenta Zielonej Góry, które pojawiło się na fanpage'u pana prezydenta. Młodzież nazywa to przeciąganiem w środowiskach lekkie sobie prawo ważących. Nazywa się to przekrętem. Natomiast ja muszę zauważyć, że w języku ludzi inteligentnych nie ma słowa, które nie będąc wulgaryzmem właściwie określałoby zamiar Prawa i Sprawiedliwości likwidacji Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze i ponowne jej otworzenie w Gorzowie Wielkopolskim. I tutaj bardzo długie oświadczenie, ale podsumowując, pan prezydent mówi, że zrobi wszystko, co może, żeby jednak do takiego przeniesienia nie doszło. Jak oceniają to gorzowscy radni, całą sytuację? Patryk Broszko, zacznijmy od pana.
Panie redaktorze i szanowni państwo, ja nie będę się tutaj rozwodził nad jakimiś wywodami prezydenta Zielonej Góry, który odnośnie sytuacji, która de facto jest maglowana przez nas od blisko 2 lat, bo od 2 lat mówi się o przeniesieniu tej izby do dnia dzisiejszego.
I
tej...
mówimy o ponad 200 osobach pracujących.
Dobrze, ale do dnia dzisiejszego tej izby w Gorzowie nie ma. Ja nie słyszałem też o żadnej konkretnej już ostatecznej decyzji, która by tak jakby przenosiła tę izbę, tak? Likwidowała w Zielonej Górze, otwierała w Gorzowie. Ponadto mam takie wrażenie, że to oświadczenie jest też elementem kampanii wyborczej. Szczególnie, że w ostatnim czasie w Zielonej Górze został zaproponowany prezydent, tak, kandydat na prezydenta tej koalicji Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej. I jest to pewien temat, który w jakimś stopniu może przykryć to, co się w ostatnim czasie zdarzyło. Widocznie pan prezydent Kubicki może czuć zagrożenie z tej strony właśnie koalicji Platformy i Nowoczesnej i być może sformułuje takie wywody. Dla mnie one nie mają żadnego znaczenia. Ja cały czas podtrzymuję stanowisko, że ta izba, na tą izbę w Gorzowie znajdzie się miejsce dla ludzi, którzy tutaj przyjadą do pracy i tylko im plus będzie to dla Gorzowa z uwagi na to, że będą nowe podatki
czy
i
nie ucierpią,
nowe miejsca
czy pracy. Nie ucierpią urzędnicy, pyta pan prezydent.
Przecież ci urzędnicy dalej będą musieli pracować, tylko że w innej lokalizacji.
Robert Surowiec.
Proszę Państwa, to zbliżamy się, to a propos tego pierwszego pytania, zbliżamy się do wyborów samorządowych i myślę, że coraz więcej będzie tego typu różnego rodzaju pokrzykiwań. Ja rzuciłem okiem, nie miałem tyle czasu, żeby przeczytać całe to oświadczenie, natomiast tam jest apel do pani premier. Z tego, co kojarzę, to zmiana, jakby atrakcyjnie nie wyglądał pan premier, to na kobietę mi nie wygląda.
Tak się właśnie orientuję.
I mam takie wrażenie, że prezydent Kubicki, jakby przygotowując się do wyborów samorządowych, wcześniej już napisał oświadczenie, które teraz znalazł jakiś pretekst, czy pseudopretekst, żeby go pokazać. Niestety to tak jest, że my mieszkamy w małym województwie. My mieszkamy w województwie, gdzie są 2 porównywalne miasta. Ja jestem zwolennikiem, żeby oba miasta ze sobą współpracowały i całe województwo. Tylko wtedy będziemy mieli siłę przebicia w Warszawie. Natomiast jeśli ten nasz głos będzie dwugłosem, to my nic nie osiągniemy dobrego. Więc wolałbym, żebyśmy tutaj w dużym porozumieniu pracowali. A to takie elementy, musimy się na to przygotować i myślę, taka wyimaginowana bardzo często walka między Gorzowem i Zieloną Górą. Niektórym się wydaje, że im to przysporzy głosu.
Tutaj bezpośrednie zarzuty do Prawa i Sprawiedliwości są kierowane. Tomasz Szafalski.
No tak, bezpośrednie zarzuty do Prawa. Prawo i Sprawiedliwość chce zabierać urząd z Zielonej Góry do Gorzowa przenosić. Zdaniem pana Kubickiego. Nie wiem, co się nagle teraz też zdarzyło z okazji tego oświadczenia. Mam trochę podobne wrażenie jak tu kolega z Platformy Obywatelskiej, że chyba miał to wcześniej przygotowane i po prostu czekał to na ujawnienie, no bo pisać o rządach pani premier to jakieś chyba dosyć duże nieporozumienie. A może się nie orientuje, że już nastąpiła prezydent Zielonej Góry, że nastąpiła zmiana na tym stanowisku. Co powiedzieć? No, ja nie do końca się zgadzam tutaj, jak mówimy o takiej współpracy i wspólnym dążeniu, bo rzekomo coś takiego było, tylko że liderem w pozyskiwaniu pieniędzy dla swojego miasta była bardziej Zielona Góra niż Gorzów. I do tej pory to pasowało zarówno prezydentowi Zielonej Góry, jak i prominentom w partii w Zielonej Górze. Teraz Gorzów no tak jakby troszeczkę zwiększył siłę przebicia i zaczyna się robić problem. Jest to problem dla Zielonej Góry tak naprawdę, nie dla nas. Ja się cieszę, że powstaje coraz więcej możliwości dla mieszkańców Gorzowa. Jeżeli mielibyśmy mieć nowy urząd w Gorzowie, to przecież nie będę płakał z tego powodu. Nie dziwię się, że smutny jest prezydentowi Zielonej Góry, ale to już jest tak naprawdę jego problem.
Dobrze, zostawmy prezydenta Zielonej Góry, prezydent Gorzowa teraz na celowniku. Rada nie zgodziła się na obniżenie pensji. Zacznę od radnych, którzy nie zgodzili się na obniżenie pensji. Dlaczego? Skoro i tak wiadomo, że obniżona będzie ta pensja, bo takie jest ustanowione prawo i taka będzie procedura, tak czy inaczej. Patryk Groszko.
Ale panie redaktorze, miał pan zacząć od tych, co się nie zgodzili, okay, a ja natomiast dobrze. Byłem zgodny z tym, żeby postąpić.
Dobrze.
Obowiązuje okay. Prawo dzisiaj.
Dobrze, to zacząłem od pana po prostu, dobrze, źle się wyraziłem, źle ułożyłem zdanie. Czyli pan był za, tak, obniżeniem?
Tak, cały klub Gorzów Plus był za tym, z uwagi na to, że po prostu...
Nie cały.
A to przepraszam, powiem w imieniu większości, tak, okay. Klubu.
Albo w imieniu swoim po prostu.
A na pewno w imieniu swoim. Byliśmy za tym, z uwagi na to, że tak dzisiaj, takie dzisiaj przepisy obowiązują, tak? Jest rozporządzenie, które mówi o tym, że prezydent będzie mniej zarabiał, a co za tym idzie, no nie można było czynić wbrew przepisom, no bo jesteśmy akurat wybrani, powiedzmy, z tej lokalnej społeczności i od nas się oczekuje, żebyśmy tych przepisów, tego prawa, jakiekolwiek by ono nie było, żebyśmy przestrzegali. To prawo akurat nie stoi w sprzeczności
do konstytucji. Czyli argumenty, że generalnie tak miało nastąpić, tak?
A co za tym idzie? No tak musiałby zresztą pan prezydent Wójcicki sam zaapelował do radnych, żeby nie robili bałaganu i najzwyczajniej w świecie zagłosowali za tym, żeby obniżyć mu tą pensję. Bałaganu w tym sensie, że dzisiaj trzeba poczekać na interpretację, jak prezydent ma się zachować w sytuacji, kiedy obowiązują już przepisy o niższej stawce, a Rada Miasta nie wyraża na to zgody, czy on może pobierać pensję w takiej wysokości, jaka była dotychczas, czy musi tę pensję oddawać, jeżeli oddawać, to na jakie konto i tak dalej, i tak dalej. To jest dość problematyczne i dziwię się, że...
Przypomnijmy, sam pan prezydent, przepraszam, że wyjdę słowo, apelował o to, aby obniżyć. Tak?
No, o to właśnie chodzi i dziwię się, że niektórzy radni postąpili niby na rzecz prezydenta, tak na dobrą sprawę to na szkodę pana prezydenta, bo mielibyśmy sprawę załatwioną, nie byłoby żadnego problemu. Ale muszę powiedzieć o jeszcze jednej kwestii, bo ta cała sytuacja jest o tyle kuriozalna, że jest podyktowana błędem poszczególnych osób w obecnie nam rządzącej partii i cierpią na tym samorządowcy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, samorządowcy też mają być ukazani w takim negatywnym świetle. Mówię o tym samorządowcach, którzy na przykład wyrażą sprzeciw przeciwko obniżce tych wynagrodzeń, bo jakby nie patrzeć, od ostatnich lat te wynagrodzenia minimalne, średnie, krajowe sukcesywnie rosną. Wszyscy dążą do tego, żeby jak najwięcej zarabiać i naprawdę dziwię się, że prezydent miasta, który operuje budżetem 800 milionów złotych, miasta, które ma 100 ponad tysięcy mieszkańców, tak, gdzie jest ponad 500 urzędników, zarabia mniej niż chociażby prezes spółki miejskiej albo dyrektorzy wydziałów z jakimś dłuższym stażem. No tak być nie może, to jest kuriozalne. Powinniśmy dążyć do tego, żeby prezydent zarabiał więcej. Dla mnie nie byłoby żadnym problemem, żeby zagłosować za podwyżką, bo tak wydaje mi się, że akurat takie stanowisko, gdzie nie można podjąć gdzie indziej pracy, bo ja przypomnę, że my radni jakoś byśmy sobie poradzili, gdyby nam obniżyli pensję, bo my mamy swoje główne zawody, tak, swoje główne wynagrodzenie. A i powiedzmy, że dieta radnego jest jakimś dodatkiem. Prezydent fizycznie nie ma możliwości powiązać tego z innym wykonywaniem innego zawodu, no bo po prostu nie ma na to czasu i jeszcze mu się obcina pensję. Kuriozalna sytuacja.
Robert Surowiec, pan głosował przeciwko tej decyzji. No tak, tak,
dlatego się dziwię, że kolega Patryk poparł tą obniżkę. Okej, jest rozporządzenie, natomiast my mamy też narzędzia. Rada Miasta nie jest maszynką do głosowania i przypomnę, że podobnie mówiłem wtedy, kiedy też kolega radny mówił, że trzeba zmieniać nazwę ulic, bo taka jest ustawa. Zmieniliśmy choćby ulicę Zubrzyckiego, 9 Maja, wiele innych ulic. Część można było zmienić, natomiast akurat ulica Zubrzyckiego i 9 Maja uznawałem, że nie powinniśmy zmieniać. I co się stało? W Warszawie, w Gdańsku Rada Miasta nie zgodziła się na taką zmianę. Nas przekonywano, że to musimy wykonywać zgodnie z prawem, przepisy i tak dalej, i tak dalej. Rada Miasta Gdańska, Warszawy odwołała się od decyzji, od zarządzenia nadzorczego wojewody odnośnie zmiany ulic i wróciły stare nazwy ulic w tych miastach. My się poddaliśmy i niestety zmieniliśmy te nazwy, co było błędem, dużym błędem. Mieszkańcy tych ulic są strasznie wkurzeni na prezydenta.
No dobrze, ale to czyli Rady decyzja Miasta.
To jest Zubrzyckiego i 9 Maja?
Z Zubrzyckiego w Gdańsku wróciła do starej
Dobrze,
nazwy.
Dobrze, nie wracajmy do ulic. Czyli to jest taki manifest polityczny, rozumiem.
Manifest polityczny polega na tym, że ministrowie i wiceministrowie rządu PiS otrzymali nienależne im nagrody i żeby to przykryć, to zabrano pieniądze samorządowcom. To nie jest manifest polityczny, dlatego że w Polsce właśnie obowiązuje prawo. Czyli my mamy prawo jako Rada Miasta zagłosować tak, jak uważamy za stosowne. Wojewoda zgodnie z prawem może wydać zarządzenie nadzorcze, obniżając wynagrodzenie prezydenta, a my możemy się odwołać do sądu administracyjnego i to sąd rozstrzygnie, jak to powinno wyglądać. Wie pan, prezydent dużego wojewódzkiego miasta powinien zarabiać dobre pieniądze i jak sobie porównuje wynagrodzenie prezydenta miasta, które jest porównywalne z wynagrodzeniem wójta najmniejszej gminy, to tak nie powinno być. Ja się z tym nie zgadzam.
Czy prezydent powinien zarabiać godne pieniądze?
Ja się chciałem też zapytać, co znaczy nienależne, panie radny. Nienależne według pana opinii, czy jak nienależne, bo ja niespecjalnie rozumiem.
Pan,
jeżeli pan, mówimy tutaj o prezydencie, który rządzi 100-tysięcznym miastem i wy uważacie, że za to minister, który obraca miliardami i jego reformy dotyczą kraju, w którym mieszka 40 milionów ludzi, dostał premię, którą musi oddać. No, powiedzmy
zaraz,
sobie,
ja o premiach nic nie mówię.
Ja mówię teraz nie.
Powiedziałeś w liczbie mnogiej.
Powiedziałem tutaj w przypadku, bo ty przypominałeś tutaj, że Gorzów jest 120-tysięcznym miastem. A ja teraz mówię, dlaczego tak ostro skrytykowaliście premię ministrów, którzy przeprowadzili
nagrody
ministrów, którzy przeprowadzali reformy. Tutaj w Gorzowie też staliście pod plakatem, który kazał ministera Falski oddawać te pieniądze, przecież nienależne waszym zdaniem.
Ale proszę, pana zdaniem były należne, tak?
Dobrze, dobrze, ale odbiegliśmy troszeczkę od tematu.
Ale były należne, czy nie były należne?
Ja inaczej zapytam. Czy 10 tysięcy...
To znaczy, czy były należne, czy nie należne?
No bo pan twierdzi, że były należne.
Nie, mówicie, że nie należne.
Oczywiście, że były nienależne.
Panowie, dlaczego wchodzimy w szerszą...
Pan twierdzi, że się należały, tak? Im się należało.
Co im się należało? Co znaczy im się należało?
Ale należało się, czy nie?
Dostali to za tą pracę, czy nie dostali za pracę?
Należało się, to po co zwracali?
Troszeczkę wchodzimy w szerszą politykę, a ja chciałem się dowiedzieć, czy 10 tysięcy dla prezydenta to dużo, mało, czy akurat? Prezydenta
trudno
Gorzowa.
Trudno mi oceniać, nie byłem prezydentem, nie wiem ile pracy w to trzeba włożyć, przypuszczam, że bardzo dużo. Polacy w większości domagają się taniego państwa, tak? Żeby politycy oraz żeby samorządowcy nie zarabiali wielkich pieniędzy. I ja rozumiem taką postawę. Wracając do tematu prezydenta, prezydent zachował się godnie. Zdaje sobie sprawę z tego, że prawo tworzy rząd wybrany przez większość Polaków w wyborach demokratycznych. I ten rząd, który zyskał ten mandat obywatelski do tego, żeby sprawować władzę w tym państwie, tak zadecydował. Prezydent, czy mu się to podoba, czy nie, przyjął to. I to jest postawa godna pochwały. A opozycja tradycyjnie, jak w każdym jednym elemencie, sieje anarchię, próbuje podważyć każdą jedną reformę, każdą jedną zmianę, niezależnie od tego, czy nawet sama osobiście uważa, czy ona jest dobra, czy zła.
Przerwa w naszej dyskusji. Tematy lokalne, mam nadzieję, że odsiane od tej dużej polityki już za chwilę. O gorzowskich śmieciach porozmawiamy i o inwestycjach. No tyle, ile czas nam pozwoli. Wracamy za chwilę.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95 i 6 FM.
Wracamy do naszej dyskusji, drodzy państwo. Temat gorzowskich śmieci. Szóstego kolejnego przetargu nie będzie. Znaczy jest problem z odwołaniem firmy, która przetargu nie wygrała. Szykują nam się kolejne problemy, w sensie przedłużeniem całej procedury. Jakie mają gorzowscy radni obawy, jeśli chodzi o to, bo obawy zaczynają się pojawiać, prawda? Przypomnijmy, że od 1 lipca firma, która wygrała przetarg, miałaby przejąć pracę, no i zmiany miałyby obowiązywać właśnie od 1 lipca. Patryk Broszka.
Ciężko tutaj mówić o czymś, czego nie można było przewidzieć, bo tak na dobrą sprawę procedura w tego typu sprawach, czyli przy przetargach, daje możliwość odwołania się.
I często się tak dzieje niestety.
Bardzo często. No, ile było inwestycji drogowych, gdzie dane przedsiębiorstwo się odwoływało, wskazując na jakieś tam konkretne zarzuty. Tutaj też pojawiły się konkretne zarzuty i teraz musimy czekać, aż odpowiedni organ, nie pamiętam dokładnie, jak on się
Krajowa
nazywa.
Krajowa Izba Odwoławcza.
Tak, Krajowa Izba Odwoławcza rozstrzygnie to. I wtedy będziemy mogli w dalszy sposób procedować co do tego wyboru tego operatora, tak? I podpisać z nim ewentualnie umowę.
Myśli pan, że to jeszcze wiele scenariuszy jest możliwe? Bo to przede wszystkim pytanie, jakie stawiają sobie mieszkańcy, to czy i o ile? Właściwie już dzisiaj o ile podrożeje wywóz nieczystości?
Znaczy nie wiązałbym kwestii rozstrzygnięcia tego z kwestią podwyżek, bo o tych podwyżkach zresztą już mówił prezydent, tak, że one prędzej czy później nastąpią, tak?
Nie wcześniej niż do końca roku, tak?
Dlatego nie precyzując konkretnej daty powiedziałem prędzej czy później. Mm-hmm. Tak czy inaczej, dla nas lepiej by było, gdyby te zarzuty okazały się bezpodstawne, żebyśmy mogli już w końcu podpisać umowę z tym operatorem, który został wyłoniony. Zresztą to kierownictwo MG6, tak? Kierownictwo MG6 dołożyło, mam nadzieję, wszelkich należnych starań ku temu, żeby przyjrzeć się jak najbardziej wnikliwie tym ofertom, żeby te zarzuty właśnie okazały się bezpodstawne, no bo gdyby tak się nie stało i gdyby ta Krajowa Izba Odwoławcza, tak, uznała, że rzeczywiście doszło do naruszenia, to z tego co wiem, musielibyśmy procedować od nowa.
Właśnie. Tomasz Szafacki, Prawo i Sprawiedliwość.
Ciężko jeszcze, przepraszam, powiedzieć, ile tak na dobrą sprawę zajmie rozpatrzenie tej sprawy, dlatego nawet nie jestem w stanie mieszkańcom powiedzieć, kiedy dokładnie będzie rozstrzygnięcie.
Podobnie jak Związek Celowy.
No niestety, ale no to chyba nie pierwszy raz, kiedy tutaj dzieją się takie rzeczy w Gorzowie. Szkoda, bo wolałbym, żeby mieszkańcy mieli mniej problemów z tego rodzaju sytuacjami.
Otrzymujemy taki sygnał od miasta, wytrzymajcie do lipca, a w lipcu wszystko się unormuje, tak? Teraz okazuje się, że no gdzieś
dlatego
tam po
wolałbym
drodze...
też za dużo teraz nie mówić, bo jeżeli właśnie są takie sygnały, o których też słyszałem, no to wolałbym nie poruszać tego tematu, można by powiedzieć za dużo, może to jest chwilowe jakby nieporozumienie na linii o której mówimy, więc...
No, firmy walczą o swoje, tak?
Nie ma się co dziwić. Mieszkańcy chcą dla siebie jak najlepiej, firma chce zarabiać. To nie jest firma o profilu charytatywnym, więc nie ma się co dziwić, a wypracować czasami porozumienie to nie jest taka prosta rzecz. Miejmy nadzieję, że tu mediacje prezydenta pomogą coś.
Znaczy tutaj mediacji chyba nie
mediacji.
Będzie.
To jest oficjalne będzie... odwołanie.
Tak,
oficjalna procedura.
Bezpodstawne te zarzuty, albo będą miały odzwierciedlenie w rzeczywistości i to wszystko.
Robert Surowiec.
Tak, dokładnie. Tutaj na żadne mediacje nie ma miejsca. Zgodnie z procedurą jest odwołanie. Krajowa Izba to odwołanie, tam są krótkie terminy, więc to będzie szybka decyzja. Albo przetarcze będzie powtórzyć, albo to odwołanie zostanie uznane. Natomiast tu jest kilka nawarstwiających się problemów, dlatego że mam wrażenie, że jeśli chodzi o MG6, to od kilku lat to wrażenie, że i pytanie, czy leci z nami pilot w MG6, to jest bardzo zasadne, bo co chwilę mamy różnego rodzaju problemy.
Ale tym razem nie możemy stwierdzić o winie, tak? Okay, na razie.
Ja mówię
o historii
i o całości, bo to jest przetarg. No w tym przetargu każdy ma prawo się odwołać i jakby trudno mieć akurat do tej części zastrzeżenia. Zobaczymy oczywiście po decyzji KIO, co z tego wyniknie. Natomiast kłopot polega na tym, że około 3 lata temu były znaczące podwyżki i mieszkańcy te podwyżki odczuli, bo to były bardzo duże podwyżki. Ja wtedy byłem wiceprzewodniczącym Związku MG6 i wtedy zarząd MG6 mówił o tym, że po tych podwyżkach sytuacja jest tak dobra, że będziemy przed wyborami myśleli o obniżkach. Dziś jest tak, że okazuje się, że w kasie jest pusto, w kasie jest manko, około 8 milionów z tego, co już z mediów słyszę, bo zrezygnowałem z zasiadania.
Ale to też są grzechy przeszłości, tak?
No tak, ale to są, no, wie pan, ale te grzechy ktoś zrobił.
Problemy teraźniejszości.
Wie pan, to jest tak. Możemy mówić, że to są grzechy przeszłości, natomiast w przyszłości za te grzechy zapłacą mieszkańcy, dlatego że już prezydent Wójcicki zapowiada, że w najbliższym czasie, czyli po wyborach, nie przed wyborami, a po wyborach będą podwyżki.
Po nowym roku, trochę tak, dalej
znaczy,
niż
po okay, no to po
ale szczerze mówi, że będą, tak? Okay, przed wyborami mówi,
dobrze,
że
tylko
będą.
Wie pan, tylko jeśli by się okazało, że to odwołanie będzie skuteczne i wygra ta druga firma, to te podwyżki będą znacząco większe, dlatego że te pozostałe ceny są kilka milionów wyższe.
Więc do tematu, sobie gdybać
do, na tak, więc do tematu tak? Powrócimy, kiedy sprawa będzie rozstrzygnięta. W każdym razie obawy się pojawiły. A teraz kolejny przetarg, ale 6 już nie będzie, ma już nie być, bo prezydent w naszym studiu powiedział, że chciałby podpisać umowę z firmą, która jako jedyna złożyła ofertę w 5 już przetargu na remont wylotówki na Gdańsk. Mówimy o dużych pieniądzach. Firma Budomex wyceniła te prace na 74 miliony złotych, czyli więcej niż miasto przewidywało na początku. Czy miasto powinno zaakceptować tą kwotę? To jest takie pytanie troszeczkę, no właśnie, retoryczne czy nie, bo różne głosy słyszeliśmy i o ten przetarg też były obawy. Tomasz Szafacki, zacznijmy od pana.
No już chyba jest to pytanie jednak retoryczne, bo ani nie stać nas na kolejne przedłużanie, na kolejny przetarg.
Pamiętajmy o takiej kwocie, która opiewała na 100 milionów, prawda,
tak,
przy innym przetargu.
A były już takie wyceny, które mówię 100 milionów, tylko że przypuszczam, że zmieniły się parametry tego przetargu, to też nie możemy teraz porównać. Nie wiem, czy dokładnie takie same były
Czy dokładnie była bardziej uściślona sprawa. Z tego, co,
dokładnie,
co
więc to się na pewno zmieniło też między innymi z tego powodu, że troszeczkę inaczej został.
Zakres pracy się nie zmienił w każdym razie.
Zakres prac kompletnie nie zmienił się.
W tym przetargu, bo wcześniej zostały w przetargach obcinane.
Tak, były obcinane, pamiętamy te ścieżki jakieś, chodniki. Więc to się tam zmieniało, ale nie ma na to czasu. Nie wiadomo, czy w ogóle pieniądze na co są, bo jak się okaże, że zaraz znowu będzie kolejny przetarg i może 100 milionów, może 120, to wtedy nie będziemy mieli wyjścia, będziemy płacić dużo większe pieniądze. To i tak jest, tutaj trzeba powiedzieć, że wina prezydenta, że doszło do szóstego już przetargu, a pierwszy był chyba zaledwie o 6 milionów, 5 milionów wyższy. Ale ktoś zabawił się tutaj w ruletkę, zaryzykował, tylko że stracimy na tym miliony, szkoda.
I duże dofinansowanie rządowe jest tutaj, wchodzi w grę, więc oczywiście, stracić te środki byłoby...
No nie możemy sobie na to pozwolić, absolutnie.
Robert Surowiec, Platforma Obywatelska.
Wie pan, ja tutaj nie chcę oceniać prezydenta Wójcickiego. Ja powiem, co ja bym zrobił. Ja bym rozstrzygnął ten pierwszy przetarg. Do tego pierwszego przetargu trzeba by dołożyć z budżetu miasta 6 milionów złotych i ta ulica już dzisiaj byłaby robiona w pełnym zakresie, bez obcinania ścieżek rowerowych i chodników. Przetargów było 6.
5 chyba, 6 nie będzie. O, tak.
5, tak. 5 przetargów było i w tych pierwszych przetargach ten zakres był zmniejszany, więc... Źle, że tak się stało, natomiast dziś już prezydent stoi przy ścianie i dobrze, że podjął już taką decyzję, bo nie ma na co czekać.
A przyzna pan, że po fakcie, kiedy patrzymy wstecz, to łatwiej teraz.
Wie pan,
to
łatwiej, ale to nie trzeba być wróżką, no naprawdę. My żyjemy dzisiaj w takim świecie i często o tym, bo najwięcej czasu poświęcamy inwestycjom wtedy, kiedy rozmawiamy w radiu. Nie trzeba być wróżką, żeby wiedzieć, że firmy będą żądały coraz wyższych cen za rosną koszty pracy i to rosną lawinowo. Koszty materiałów, to wszystko jest coraz droższe, więc jakby nie było wtedy też obiektywnych przesłanek, które by mówiły, że będzie taniej. Wiedzieliśmy wszyscy, że będzie drożej.
Patryk Droszka.
Nie do końca mogę się zgodzić z głosem mojego przedmówcy, bo przecież były mniej więcej w tym samym czasie przetargi na inne ulice, chociażby Towarowa Fabryczna, w następnym roku Kobylogórska, które się mieściły w kwotach zakładanych przez miasto. Więc nie zakładałbym tutaj złej woli prezydenta, że nie rozstrzygnął tego po pierwszym przetargu, a próbował szukać oszczędności w kolejnym przetargu, który z tego co pamiętam był tuż przed świętami Bożego Narodzenia, więc to był dość niefortunny termin, dlatego tam raz, że zgłosiło się mało chętnych, a dwa, że ta cena skoczyła. A później nie mieliśmy
wpływu... W innych
wpływu...
terminach też mało chętnych się zgłaszało.
Nie wiedział, że święta są.
Nie mieliśmy
to
już...
prezydent ogłasza przetarg.
Nie mieliśmy już wpływu też na to, bo przecież to globalne rynki kreują ceny surowców. Przecież to globalne rynki kreują ceny chociażby paliwa, tak, benzyny, diesla i tak dalej. To wszystko skoczyło w ostatnim czasie i to każdy z nas to odczuwa, chociażby mając jeden samochód osobowy, tak, w rodzinie. I dzisiaj naprawdę można zadać tylko pytanie prezydentowi, pani skarbnik, czy możemy to realizować? Jeżeli mówią, dają temu zielone światło, to wydaje mi się, że jako Rada Miasta nie mamy co tutaj dyskutować, tak, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, jak bardzo potrzebny jest ten odcinek DK22. Co więcej, jest on o tyle potrzebny, że w ramach tego remontu będą też remontowane szyny tramwajowe, a przecież za niespełna rok przyjadą do nas nowe tramwaje, żeby one mogły kursować po Gorzowie, no to trzeba je w trybie natychmiastowym remontować. To się dzieje w centrum miasta, to się dzieje na Walczaka, a trzeba jeszcze wykonywać kolejne etapy, chociażby właśnie na Walczaka, które jest wpisane w ramach programu tej inwestycji DK22. No i tu nie ma co dyskutować, bo już DK22 rozmawiamy miesiącami o tym, czas zakończyć tę sagę, tak samo jak skończyło się na Kostrzyńskiej. Dzisiaj jest remont, dzisiaj mieszkańcy z jednej strony cierpią w związku z tymi trudnościami z dojechaniem do swojego mieszkania, a z drugiej strony
cieszą się
z remontu z uwagi na to, że za niespełna dwa lata będą jeździć już po bezpiecznej i nowej drodze i to samo będzie właśnie na Walczaka i Bielzelina Łukasińskiego.
I to wszystko w miejskich sprawach w tym sezonie, tak to nazwijmy umownie.
To jest ostatnie.
Także życzymy gorzowskim radnym udanych wakacji. Oczywiście rozmowy poranne zostają w Radiu Gorzów, więc gorzowscy radni będą pojawiać się na naszej antenie. A dzisiaj dzisiaj przed mikrofonami wystąpili Robert Surowiec, Platforma Obywatelska. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Radio Gorzów co prawda robi wolne, ale ja co tydzień w piątek, w poniedziałek o 15 na dyżur na wełnianym rynku przy kafejce Gastronomika. Zapraszam. Oj. Jestem całe wakacje. Dziękuję.
Jedno sprostowanie, Radio Gorzów nie robi wolnego. Będą inne programy, inna ramówka wakacyjna.
Odpoczniecie państwo od rady.
Tomasz Rafalski, Prawo i Sprawiedliwość.
Udanych wakacji, miłego dnia jeszcze.
Patryk Broszko, Gorzów Plus.
No ja państwu jeszcze życzę bezpiecznych i pogodnych wakacji, żebyśmy się w pełnym składzie spotkali we wrześniu. Wszystkiego dobrego.
Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.